modlitwie. Modlitwie. Zanim przejdziemy do lekcji dobrego Słowa Bożego, również chciałem złożyć z siebie ten bardzo miły ciężar. Moja żona z synem i pozostali braterstwo ludu Pana w Dąbrowie Górniczej prosili, żeby tutaj do Was przywieźć serdeczne, bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw Bożych. I w tygodniu również do takich, znaczy takie szczególne pozdrowienia również tutaj do Was przesyłają moi rodzice.
Dziękuję.
Chciałbym, kochani braterstwo, abyśmy się zastanowili nad słowami, które zapisał apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, wersety 17 i 18. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że to, co będę starał się braterstwu przekazać, taka moja prośba, aby nie traktować tego jako jakiekolwiek próbowanie postraszenia kogoś, czy też piętnowania czegokolwiek. Przede wszystkim zależy mi na naszym wspólnym zbudowaniu i aby to, o czym, nad czym będziemy się zastanawiać, wyszło na chwałę Panu Bogu. Jestem przekonany, że właśnie w tym celu się tutaj spotykamy, abyśmy się mogli wspólnie budować i przez to wspólne budowanie w miłości braterskiej przynosić cześć i chwałę Panu Bogu, który jest w niebie. Słowa apostoła świętego Piotra w tym fragmencie brzmią tak. Albowiem czas jest, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. A ponieważ najpierw zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się okaże. Temat ten nazwałem Sąd Domu Bożego. Przyglądając się tutaj na Was, mam świadomość, że nie powiem Wam nic nowego, bo wielu z Was zdecydowanie dłużej chodzi po tej wąskiej drodze, niż ja żyję na tym świecie, ale mam świadomość tego, że często zapominamy to, co czytaliśmy, o czym rozmawialiśmy, to właśnie do tego typu rozważań warto jest powracać, aby mieć świadomość tego, czego Pan od nas oczekuje i jakie wysiłki mamy czynić, aby być miłymi Panu Bogu. Nasi pierwsi rodzice poddani byli próbie posłuszeństwa boskiemu prawu jeszcze w raju. I kiedy okazali się nieposłusznymi temu prawu, zostali skazani na śmierć. Apostoł święty Paweł mówi, że ojciec Adam osądzony był winnym ku potępieniu. Wspomina o tym w takim fragmencie 5 rozdziału listu do Rzymian, wersety 6 i 18. I właśnie w okresie przebywania w ogrodzie Eden, od stworzenia człowieka aż do jego upadku, mogliśmy mówić i mówimy jako o Adamowym sądnym dniu. Okazało się, że był nieposłuszny. Pan Bóg przekazał mu swoje wyraźne życzenia, które dla pierwszej pary ludzkiej miały stanowić prawo, którego bezwzględnie należało się trzymać. Jednak człowiek otrzymał jeszcze jeden dar od Pana Boga, który określamy mianem wolnej woli. I właśnie ten wspaniały dar od samego Pana Boga człowiek użył w niewłaściwym kierunku. Dla pierwszej pary ludzkiej ten sąd zakończył się utratą prawa do życia. Od tego czasu, aż do pojawienia się naszego Pana po raz pierwszy na tej ziemi, w pewnym sensie ludzkość była jakoby beznadziejna. Ale to były tylko pozory. Bo Pan Bóg obmyślił wspaniały plan, aby we właściwym czasie ujawnić nadzieję zbawienia i żywota wiecznego, ale również pod pewnymi warunkami, które powinny być przestrzegane. Była pewna grupa ludzi, w pewnym sensie jakoby uprzywilejowana. Mówimy tutaj o narodzie wybranym, który mógł liczyć na szczególniejsze boskie błogosławieństwa właśnie w tym czasie, zanim nasz Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemię, że mogli liczyć na te błogosławieństwa, ale również pod warunkiem przestrzegania boskiego prawa. Kiedy tego prawa nie przestrzegali, musieli liczyć się z karaniem. Byli tacy, którzy w tym czasie szczególnie podobali się Panu Bogu, a to dlatego, że posiadali bardzo silną wiarę i właśnie przez tą wiarę zasłużyli sobie w oczach Bożych na miano tych, którzy Jemu się podobają. Apostoł Święty Paweł informuje nas, że ci, którzy tą silną wiarę posiadali, otrzymali to świadectwo, że Panu Bogu byli miłymi. W 11 rozdziale listu do Żydów, od 1 do 3 wersetu czytamy: a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Będzie również taki czas, czas tysiącletniego dnia sądu dla całej ludzkości. Ale nie będzie to wyłącznie sąd. Będzie to również czas, w którym zostanie naprawione wszelkie zło. Czas, który nazywamy czasem naprawienia wszystkich rzeczy. I dopiero wtedy, kiedy ktoś postanowi nie usłuchać tego doskonałego, cudownego prawa, bardzo czytelnego zresztą, zostanie wytracony. Apostoł Święty Paweł również mówił o tym dniu i zapisane to mamy w Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale, a 31 wersecie. Przeto iż postanowił dzień, który sądzić będzie wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go od umarłych. W naszym tematowym cytacie Święty Piotr mówi o jeszcze jednym dniu, nad którym będziemy chcieli się zastanowić. O innym okresie, o innym sądzie. Apostoł wyjaśnia, że jest to sąd domu Bożego. Co to jest? Domem Bożym jest jego rodzina. Głową tego domu jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Pan jako pierwszy, potem ci, którzy Jego przyjęli jako Zbawiciela świata, mogli stać się dziećmi Bożymi. Mogli stać się członkami tego domu. I w taki sposób znaleźli się w tym szczególnym czasie, w czasie sądu domu Bożego. Kiedy okażą się wiernymi, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, zostaną narodzeni z ducha i staną się już zupełnie w pełni synami Bożymi. Tak jak wspominałem, nasz Pan był pierwszym z nich. A kiedy ostatni członek tego domu synów zostanie wywyższony do boskiej natury i połączony z Chrystusem, ten dom Pański zostanie całkowicie uzupełniony. I wtedy właśnie narody tej ziemi przez ten przewód dostąpią od dawna obiecanego błogosławieństwa w Królestwie Mesjańskim. Prorok Micheasz w 4 rozdziale od 1 do 4 wersetu pisze takie znane i ważne słowa. Ale stanie się w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu Pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą i pójdzie wiele narodów, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie was nas uczył dróg swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego, bo zakon z Syjonu wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. On ci sądzić będzie między wieloma narodami i karać będzie narody mocne na długie czasy i przekują miecze swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy. Nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do boju. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją i pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, co by ich przestraszył, bo usta Pana zastępów to mówiły. W ich Ewangelii przeznaczony jest na wybranie oblubienicy Chrystusowej. Jest to okres próby właśnie dla członków tegoż domu. A ostateczna decyzja pod względem każdego z nich, czy rzeczywiście będą mogli zostać członkami oblubienicy Chrystusowej, nie należy do nikogo z nas, ale do samego Pana Boga. A kiedy okaże się, że zasłużyli na to zaszczytne miano, usłyszą te piękne słowa, które mamy również wspomniane przez Ewangelistę świętego Mateusza w 25 rozdziale, w wersecie 21 i 23. Gdzie czytamy: dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię, wnijdź do radości Pana swego. Ale zanim będzie możliwość usłyszenia tych słów, to jest właśnie ten okres próby. Czy rzeczywiście do takiego stanu, czy do takiej odpowiedzialnej pracy ci, którzy usłyszeli głos naszego Pana i poszli za Nim, czy rzeczywiście do tej pracy będą się nadawali? O naszym Panu jest powiedziane, że był święty, niewinny, niepokalany i odłączony od grzeszników. Tak mamy zapisane w 7 rozdziale listu do Żydów, a 26 wersecie. Mimo to jednak była taka potrzeba, aby został wypróbowany co do godności tak wielkiego stanowiska. I potem czytamy, przeto był on kuszony, czyli doświadczony we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Jest to 4 rozdział listu do Żydów, werset 15. Pan Bóg wypowiedział o naszym Panu jakże piękne świadectwo, które mamy zapisane w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, 5 wersecie. Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie. Nikt z nas na pewno nie ma wątpliwości co do tego, że w naszym Panu Ojciec Niebieski miał upodobanie od początku Jego działalności aż do zupełnego zakończenia Jego życia na ziemi. Pozostaje jednak pytanie dla nas. Pytanie dla mnie osobiście. Czy Pan Bóg ma i czy będzie miał upodobanie we mnie? Czy ja w obecnej próbie okażę się Jemu wierny do końca? I mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności za to, co mówimy i jak żyjemy. Przechodzimy różne próby w naszym życiu. Niektóre z nich są dosyć trudne. Ale mając na pamięci to, co napisał święty Piotr, że sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, to powraca do nas świadomość, że okazanie naszej wierności i życie zgodne z nauką Słowa Bożego nie jest takie do końca łatwe i proste, jakby komuś mogło się wydawać. Dlaczego? Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i mamy świadomość, że nikt z nas tak naprawdę to nie pożąda cierpień, nie pożąda doświadczeń, a wręcz przeciwnie, staramy się ich jakoś unikać. Dlatego, żeby nam się żyło łatwiej. Bo z naszego ludzkiego punktu zapatrywania wydaje nam się, że kiedy mamy spokój, to lepiej możemy służyć Panu Bogu. Ale czy tak jest naprawdę do końca? Kiedy jest bardzo dobrze, wszyscy są zadowoleni, czują się bezpiecznie, nie muszą się zbytnio starać o to, żeby nie chodzili głodni, czy to są warunki ułatwiające pracę nad swoim charakterem i przybliżania się do Pana Boga, czy nie do końca? Słuchaj, Rysiu, bardzo trafną myśl. To są bardzo dobre warunki, ale do spania, a nie do pracy. Rozmawialiśmy nieco wcześniej o tych, którzy zostali zniszczeni w Sodomie i Gomorze. Dlaczego ich grzech wzrósł aż do nieba? Bo musieli ciężko pracować, starać się o swój byt, żeby nie chodzili głodni, musieli pilnować siebie, bo czyhało na nich różne niebezpieczeństwo od nieprzyjaciół. Czy trochę inaczej było z nimi? Żyli w pokoju, mieli sytość chleba. No a co za tym idzie? No jak nie mamy się o co martwić i o co starać, no to przychodzą do głowy różne niepotrzebne myśli. I potem się okazuje, że te myśli są nasuwane od złego I tak jak mieszkańcy Sodomy, możemy zacząć je oddalać coraz dalej od Pana Boga. Także jeżeli nie przechodzimy różnych doświadczeń, albo nie mamy świadomości, że jednak jesteśmy doświadczani, to również jest pewien sygnał dla nas, że coś może być nie tak z moim życiem. Że albo Pan Bóg przestał się mną interesować, albo ja nie umiem tego odczytać jako pewnego rodzaju doświadczenie. Ale kiedy te doświadczenia zauważamy, to powinniśmy mieć świadomość, że one właśnie powinny nas podnosić na duchu i razem z doświadczeniem powinniśmy pozyskać umiejętność odnalezienia drogi wyjścia z tego doświadczenia. Bo pozostaje nam ta świadomość, że Pan Bóg nie pozwoli na to, abyśmy byli doświadczani ponad nasze siły. Naszym zadaniem jednak jest umieć znaleźć drogę wyjścia z tego doświadczenia. A jeżeli mamy z tym problem, prosimy Pana Boga o pomoc. Nasz Pan również cierpiał, a jesteśmy wszyscy tego pewni, że cierpiał niewinnie. W końcu został zabity. A my, kiedy uczyniliśmy coś złego i rozpoznajemy jakieś doświadczenie jako chłostę od Pana Boga, powinniśmy to przyjąć bez pretensji, bez próbowania jakiegoś samousprawiedliwienia. Święty Piotr również tłumaczy, że lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Mamy to zapisane w pierwszym liście świętego Piotra, w 3 rozdziale, 17 wersecie. No to ktoś zaraz powie, no to Pan Bóg jest niesprawiedliwy. Bo skoro ja żyję według tego, co napisał, według tego, co sobie życzy, to dlaczego mnie doświadcza? Dlaczego ja przeżywam cierpienia? Ano dlatego, aby mój charakter był bliższy Panu Bogu. Czy potrafię przez te doświadczenia przejść bez szemrania? Mamy przywilej postępować śladami naszego Pana, który zawsze czynił dobrze, a jednak cierpiał. Był to człowiek bez grzechu, a fałszywie został oskarżony i osądzony jako najgorszy grzesznik. To skoro zadeklarowałem się pójść za naszym Panem, to czy pójdę tylko wtedy, kiedy będą mnie witać, uśmiechać się, cieszyć się, że mogliśmy się razem spotkać? Czy pójdę również wtedy, kiedy będą się ze mnie naśmiewać? Tak jak to miało miejsce w czasach zaraz po wojnie, obrzucać kamieniami? Czy wtedy okaże się, że to poświęcenie jest zbyt duże? Mamy świadomość, że jest to dosyć ciężka próba, ale musimy ją przejść zwycięsko, po to, abyśmy się okazali tymi, którzy zasłużyli w czasie swojego sądu na to określenie dobrze sługo dobry i wierny. Kiedy apostoł święty Paweł był więźniem w Rzymie i spodziewał się śmierci, napisał list do Tymoteusza I w drugim liście, w drugim rozdziale, 11 i 12 wersecie czytamy: wierna jest ta mowa, albowiem jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, to i On się nas zaprze. W poprzednim rozdziale tego samego listu święty Paweł wspomina również o kilku takich, którzy obrócili się przeciwko Niemu, a to prawdopodobnie dlatego, że właśnie nie chcieli narażać się na niebezpieczeństwo ze strony władz rzymskich. Ale i wspominał również Onezyfora, o którym nadmienił, że często go ochłodził i za łańcuch jego nie wstydził się, ale będąc w Rzymie bardzo pilnie go szukał i go znalazł. Jest to fragment z drugiego listu, z pierwszego rozdziału od 15 do 18 wersetu. To była próba dla wielu w pierwotnym kościele, ale niektórzy z nich tej próby nie przeszli. Byli jednak tacy, jak właśnie wspominany przez apostoła Onezyfor i Tymoteusz, którzy wytrwali w swoim poświęceniu i mniej istotnym dla nich było to, że ktoś będzie występował przeciwko nim, ale dla nich najważniejsze było to, aby iść za Panem. Podobna próba ma miejsce również w dzisiejszym czasie. Podobnie marzy się i z nami. Chociaż na dzień dzisiejszy nikt z nas nie znajduje się w więzieniu w oczekiwaniu na egzekucję za to, że żył dobrze i zgodnie z nauką Słowa Bożego. Chociaż bardzo często spotykamy się z opinią, że wszystkie nasze zakłady karne są przepełnione niewinnymi, ale to jest tak tylko na marginesie. Tylko pozostaje pytanie, czy chętnie przyznajemy się do tych, którzy przyświecając światłem prawdy są w pogardzie u świata. Czy może jednak wolę przyjaźń tego świata od przyjaźni Pana Boga? Bo przecież Jego nie widać. Ja wierzę, że Pan jest, że istnieje i że jest dobry, ale i też mam świadomość, że jest bardzo wyrozumiały, to On mi wybaczy. A z tymi ludźmi, z którymi się spotykam na co dzień, to ja tu zostaję. No i jak mogę sobie z tych ludzi uczynić w pewnym sensie nieprzyjaciół? Święty Jakub w 4 rozdziale, a w 4 wersecie swojego listu napisał bardzo wyraźne ostrzeżenie. Nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przeto ktokolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym. No i teraz pozostaje wybór. W kim wolelibyśmy mieć nieprzyjaciela? W człowieku czy w Panu Bogu? Święty Piotr napisał jeszcze inne słowa. W pierwszym liście, w 4 rozdziale od 12 do 13 wersetu czytamy: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały Jego z radością weselili. Zwróćmy może na moment naszą uwagę na słowa świętego Piotra o ogniu ku naszemu doświadczeniu. Celem tych prób jest właśnie to, aby nas doświadczyć w tym dniu naszego sądu. Tylko jak my przyjmujemy i znosimy te próby. Święty Piotr pisze, że dowodem pomyślnego przejścia tych prób jest to, że potrafimy przyjmować te próby z radością. Z samych prób oczywiście nie cieszymy się, ale radość wynika z faktu, że te próby świadczą o tym, że mamy swoją cząstkę w ucierpieniach Chrystusowych. Dla tych, którzy rozumieją plan Boży, znaczy to tyle, że mają świadomość, kiedy wytrwają wiernie w tych próbach aż do śmierci, to właśnie dostąpią przywileju królowania z naszym Panem. I jest to ten główny powód, dla którego warto się radować, dla którego warto dawać jak najwięcej z siebie. Bo czy ktokolwiek inny jest w stanie zagwarantować nam tak wspaniałą nagrodę za poświęcenie? Na pewno nie. No i znowu, ktoś mógłby powiedzieć, że jest to jakieś dziwne, że ten miłujący Pan Bóg pozwala na cierpienia tych, których kocha, a oni są mu wierni. Żeby to zrozumieć, potrzebne jest pilne czytanie i modlitwa, aby lepiej zaznajomić się z boskim zamysłem na obecny czas. Kiedy to uczynimy, zrozumiemy, że właśnie po to zostaliśmy powołani, aby teraz razem z Panem cierpieć i razem z Nim umrzeć. A kiedy sobie to uświadomimy, to nie będzie dla nas dziwne, że w taki czy inny sposób jesteśmy doświadczani. Z innego fragmentu, pierwszego listu świętego Piotra, z pierwszego rozdziału od 6 do 7 wersetu dowiadujemy się, że nasza wiara jest również na próbie i wiemy, że bez tej dostatecznej wiary nie możemy podobać się Panu Bogu. Czytamy tam tak. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Apostoł Piotr używa tutaj ciekawej ilustracji, przyrównując doświadczenie naszej wiary do doświadczania ogniem złota. Ale właśnie ten ogień jest potrzebny, aby z tego nieco zanieczyszczonego złota wytrącić wszelakie nieczystości. I na to nam są potrzebne te doświadczenia, aby z naszego charakteru wytrącić wszystko to, co nie podoba się Panu Bogu. W liście do Rzymian z kolei w 2 rozdziale, a 7 wersecie czytamy. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. I znowu powraca to pytanie. Czy warto jest cierpieć? Czy warto jest czynić wysiłki? Czy lepiej jest dbać o przyjaźń z ludźmi tego świata? Doświadczenie naszej wiary jest próbą nie tylko naszej znajomości boskiej prawdy, ale także polegania na nim. I pod oboma tymi względami, jako dzieci Boże, będziemy doświadczani. Musimy więc dopilnować, aby każde nasze zachowanie, aby w każdej naszej dyskusji znalazło się takie pojęcie, że tak jest napisane, Albo tak mówi Pan. Tradycja, spekulacja i prywatne czyjeś wymysły nie są absolutnie dostatecznym gruntem dla naszej wiary. Ale właśnie końcowym argumentem każdej naszej dyskusji powinno być to, że tak jest napisane, bo to jest nauka wypływająca ze Słowa Bożego, a nie prywatny czyjś wymysł, którym ktoś próbuje sforsować wszystkich, bo tylko właśnie moje własne, prywatne pojęcie jest jedyne istotne i jedyne prawdziwe. Nasza wiara, która będzie potrafiła wytrzymać te wszystkie ogniste próby, jest bardzo kosztowna w oczach naszego Pana. I kiedy przechodzimy każdą próbę w naszym życiu i nasza wiara dalej pozostaje na niezmiennym poziomie albo nawet jeszcze bardziej wzrasta, to nasz charakter staje się coraz bardziej podobny do naszego Pana. I tak jak już wspominałem, staje się coraz bardziej przyjemnym Panu Bogu. I jest to jeden z głównych celów doświadczenia naszej wiary. Jako naśladowcy naszego Pana mamy być chętni do tego, aby złożyć swoje życie w służbie dla Pana i być przepełnieni duchem miłości. To naszą miłość mamy objawiać przez cierpliwe czynienie dobrze innym. Zdarzają się w naszym życiu również chwile spokoju, ciszy, kiedy mamy przywilej uczestniczenia w różnych nabożeństwach, konwencjach, czy też innych społecznościach. I właśnie mamy wtedy ten błogosławiony czas, aby móc wzmacniać się duchowo. I nie możemy tutaj lekceważyć tego wielkiego przywileju, bo po tym czasie spokoju mogą przyjść i na pewno przyjdą kolejne doświadczenia. Dlatego musimy, uczestnicząc w tych społecznościach, wzmacniać się, aby móc podołać, móc zwalczyć te kolejne doświadczenia. Bardzo wielką umiejętnością jest, żeby umieć rozeznać i cieszyć się z tych doświadczeń, które Pan pozwoli, aby na nas przyszły. Radujmy się, kiedy mamy możliwość właśnie takiego błogiego spokoju i ciszy. Bo przez ten czas wzmacniamy się i przygotowujemy się do kolejnych doświadczeń. Kiedy znowu znajdziemy się w tym ognistym piecu, abyśmy byli doświadczani jako w ogniu, to, co zapamiętamy w tych chwilach ciszy, spokoju i widocznego błogosławieństwa, będzie nam niezmiernie potrzebne. A kiedy uczestniczymy w takich spotkaniach tylko po to, żeby pokazać się, że jestem, to jest zdecydowanie za mało, aby wzmocnić się do takiego stopnia, by potem podołać w doświadczeniach w naszym codziennym życiu. Zwróćmy uwagę na ten piękny przykład, który mamy wspomniany w doskonale znanym psalmie 133. Olej, który był wylany na głowę Aarona, spływał na jego brodę, i ściekał aż na podołek jego szat. Nasz Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Jest jakoby tą głową Aaronową. Aby więc móc skorzystać z tego błogosławieństwa, to muszę być jak najbliżej tego ciała, jak najbliżej tej szaty, aby skorzystać z tego oleju. A kiedy będę gdzieś, a nie tam, gdzie ten olej spływa, to mogę liczyć na wzmocnienie, czy nie? Skoro nie jestem w społeczności z tym ciałem, to jak mogę liczyć na błogosławieństwa spływające z głowy na resztę tego ciała? Potem się okazuje, że skoro nie byłem raz, drugi, trzeci na nabożeństwie, no to przecież nic się nie stało. No a potem jak już nie byłem 33, to już nie byłem tyle razy, że już nie się... No nie wiem, jak się tam pokazać, no bo znowu się będą wszyscy pytać, dlaczego cię tak długo nie było. Jak więc dbam o to, aby skorzystać z tego błogosławieństwa płynącego ze społeczności z ciałem Chrystusowym? To albo pragnę całym sercem tego i staram się lgnąć jak najbliżej tego ciała, albo mam pretensję, że nie odczuwam błogosławieństwa. A nie robię w tym kierunku nic, aby móc z tego błogosławieństwa skorzystać. Apostoł Święty Paweł w 10 rozdziale listu do Żydów w 35 wersecie napisał: przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Tak więc Pan Bóg spodziewa się od nas rozwoju i udoskonalenia naszej wiary. Pan Bóg doskonale wie, tak jak i my wiemy, że według ciała jesteśmy słabymi i niedoskonałymi. Nasze ciało będzie się uskarżało na doświadczenia, ale nasza wiara i serce polegające na Bogu będą nas utwierdzały w tym, że jest to nam potrzebne i Pan Bóg przez to również objawia nam się jako swoim dzieciom. To znaczy, że nami się interesuje. I znowu nasuwa się pytanie, czy ufam Panu Bogu zupełnie i czy dalej będę ufał bez względu na to, co będzie się ze mną działo i jakie doświadczenia zostaną na mnie zesłane. I odpowiedział o Panu Bogu, że choćby mnie i zabił, przecież w Nim będę ufał. Czas nam nie pozwala w tej chwili na przypominanie całej historii Hiobowej. Generalnie jest ogólnie znana. To takie słowa z ust tak wielce doświadczonego człowieka wymagały naprawdę wybitnie silnej wiary. I znowu pytanie, czy ja również mogę poszczycić się taką wiarą i czy ona taka pozostanie aż do końca mojej ziemskiej pielgrzymki? Czy kiedy pojawiają się pierwsze doświadczenia, to zaczynam szemrać albo narzekać, że przecież ja poświęciłem swoje życie Panu Bogu, a On mnie tak boleśnie doświadcza. Zupełnie błędne pojęcie, błędne zrozumienie doświadczenia naszej wiary. A Pan Bóg doświadcza naszą wiarę i doświadcza również nasze uczynki. Ponieważ jako członkowie upadłej rasy ludzkiej nie możemy postępować sami od siebie tak, jakby się to Panu Bogu podobało. Pan Bóg wie, że kiedy nasza wiara jest silna, to dołożymy wszelkich starań, aby postępować tak, jak uczy Słowo Boże. Ale aby móc tak postępować, to musimy ciągle to Słowo badać i porównywać z moim życiem. Czy ja żyję tak, jak tam jest napisane? Wtedy nasza wiara będzie proporcjonalna do naszej znajomości boskiego charakteru. A kto najlepiej będzie znał Pana Boga, Jego plan w stosunku do mnie i całej ludzkości, będzie ufał najsilniej i z największą radością będzie przeżywał swoje doświadczenia. Prorok Jeremiasz mówi o Panu Bogu, że On czyni miłosierdzie i sąd i sprawiedliwość na ziemi, bo tak Mu się to podoba. Ale gdybyśmy nie znali tego boskiego, wielkiego planu zbawienia, to nie moglibyśmy absolutnie zauważyć i wiedzieć o bardzo wielu dowodach właśnie boskiego miłosierdzia. Swego czasu Pan Bóg pozwolił szatanowi doświadczać wiary i posłuszeństwa naszych pierwszych rodziców. Podobnie pozwala również w czasie obecnym. Szatanowi udało się zwieść bardzo wiele ludzi tego świata i doprowadzić ludzkość do takiego stopnia, w jakim obecnie się znajduje. I musimy zauważyć, że właśnie dzisiaj bardzo mało jest wiary na tej ziemi. Prawie cały świat odwrócił się od prawdziwego Boga miłości, o którym uczy Pismo Święte. A szatan na tym korzysta. I stara się odwrócić wszelkimi sposobami od Pana Boga. Złudzeniem, zniechęceniem i wszelkimi Jego dostępnymi sposobami. Ci, którzy potrafią zachować swoją wiarę, postrzegani są jako ludzie co najmniej dziwni, a i oni sami właśnie na tle również swojej wiary często są doświadczani. Co za tym idzie? Bardzo często mało znaczące poglądy zdają się być tak bardzo istotne, że urastają do rangi dogmatu, doktryny, czy jakbyśmy to inaczej nazwali. Szatanowi właśnie bardzo na tym zależy. On sugeruje niektórym, że to właśnie oni bronią fundamentalnych zasad, kiedy faktycznie obstają wyłącznie przy swoim własnym tłumaczeniu, przy swoich własnych poglądach i przy własnej tradycji. Szatan również dokłada wszelkich starań, aby osłabić naszą wiarę, powodując przeróżne, obelżywe ataki na niektórych braci. I tu musimy ze smutkiem zauważyć, że my sami czasami stajemy się narzędziami w rękach szatana. Kiedy dochodzi do rozsiewania plotek na temat innych braci, poniżania czyjejś wartości, i tym sposobem właśnie podważane jest zaufanie w domu Bożym. I doświadczani są w ten sposób wszyscy związani z tymi sensacjami.
takiej sytuacji należy pamiętać o tym, że Pan Bóg jest tym, który doświadcza swój lud i przygotowuje również wyjście z tych doświadczeń. Dlatego więc jesteśmy zobowiązani do tego, aby rozwijać w sobie miłość i szacunek wzajemny do braci w Chrystusie. Nie łączmy się, kochani braterstwo, nigdy z szatanem jako oskarżyciele naszych braci. Obecnie jednak daje się to zauważyć i jest to czymś w rodzaju znaku czasu, w jakim przyszło nam żyć. Że bardzo wiele rzeczy jest w bardzo dziwaczny sposób krytykowane, obniżana wartość niektórych fundamentalnych nauk, bo ktoś zaczyna je traktować jako właśnie tradycję. Pismo Święte zaleca nam jednak skromność. Apostoł Święty Paweł napisał: albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Są to słowa z 12 rozdziału listu do Rzymian, werset 3. Pamiętamy, że to właśnie pycha i wygórowana ambicja spowodowały upadek Jutrzenki i uczyniły go największym nieprzyjacielem Bożym. Słowa, które zapisał prorok Izajasz w 14 rozdziale, od 12 do 15 wersetu, gdzie opisuje właśnie to zbyt wysokie mniemanie o sobie i konsekwencje z tym związane. Z kolei my, jako naśladowcy naszego Pana, również jesteśmy pod tym względem doświadczeni. Apostoł Święty Paweł ostrzega nas przed takimi doświadczeniami i przedstawia to jako myślenie o sobie więcej, aniżeli trzeba. Ale podaje również lekarstwo, żeby każdy rozumiał o sobie skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Wiara w Pana Boga, w Jego plan, pobudzi nas do większego starania się o jeszcze głębsze zrozumienie. Uświadamiamy sobie wtedy, że zostaliśmy powołani nie dlatego, że byliśmy lepszymi albo mądrzejszymi od innych. Więc nie mamy wcale istotnego powodu do tego, aby się pysznić albo zbyt wysoko myśleć o sobie. Ale to niebezpieczeństwo musimy umieć sobie rozpoznać. Ale jak to zrobić, żeby rozpoznać pychę w samym sobie? To jest trudne zadanie. Kiedy się tak dobrze postaramy, to możemy ją znaleźć, uważnie analizując swoje uczucia i poglądy, szczególnie na płaszczyźnie współczłonków ciała Chrystusowego. I spróbować odpowiedzieć sobie na takie pytania. Czy podoba mi się krytykowanie innych? Ktoś powie, kto tego nie lubi. Czy wydaje mi się, że mógłbym zrobić wiele rzeczy lepiej aniżeli inni? No, jak ja bym wytłumaczył ten problem, to by wszyscy zrozumieli. A on przestał godzinę,
i nikt z tego nic nie zrozumiał. Ja bym to wytłumaczył. Czy przypuszczam, że moje poglądy na pewne zagadnienia są właściwsze aniżeli poglądy innych? Bo ja mam świadomość, że ja mam rację. A przecież może być tak, że i 90% zboru może się mylić. Pozostaje tylko pytanie jeszcze inne. Kto jest czyim sługą? A najważniejszym symptomem pychy jest to, czy irytuje i oburza mnie to, kiedy inni nie zgadzają się ze mną. Bo przecież ja mam to jedynie właściwe zrozumienie. Jak ktoś może się z tym nie zgodzić? Jeżeli owa niezgoda spowodowana jest pewną różnicą poglądów, poglądów na prawdę, to argumentacja Słowa Bożego, tak jak wspominałem na wstępie, tak mówi Pan, powinna być końcem naszych argumentów. Ale kiedy jestem zarozumiały i twardo obstaję przy swoim, chociaż tak naprawdę może się okazać, że no nie mam wyraźnego potwierdzenia Słowa Bożego na ten pogląd, to o czym to może świadczyć? No jedynie może świadczyć o tym, że mam problem. A ten problem nazywa się brak pokory. Czasami spotykałem się z takimi sytuacjami, gdzie właśnie czasami brat starszy stojący za stołem próbował udowodnić, że to cały zbór jest w błędzie, tylko on jeden właśnie ma rację. No a skoro zbór nie chciał Cię usłuchać, to co Ty jeszcze robisz w tym zborze? A może jednak to ja powinienem usłuchać zboru? Być może braterstwo słyszeli taki przykład. Czasami mój tato się nim posługiwał. Kiedy ktoś żalił się, że został bezpodstawnie wyłączony ze społeczności zborowej. Na to ten brat, któremu się żalił, w taki ciekawy sposób zareagował. No i co? No mówisz, że zbór niesłusznie Cię wyłączył, tak? No tak! No i dałeś się? Dałeś się wyłączyć? Bo ja bym się nie dał. Jak to? No tak. Upadłbym przed zborem na kolana i błagał o przebaczenie. No jeszcze by tego brakowało. No czy nie pozostał tutaj znowu ten sam problem? Kiedy jednak będziemy czuwać nad swoim sercem i nie pozwolimy, aby tam usadowiła się i zakorzeniła pycha, będziemy starali się je oczyszczać na miarę naszych możliwości,
ze wszystkiego tego, co nie podoba się Panu Bogu. Bo jest to właśnie czas, kiedy jesteśmy obserwowani, czy nadajemy się do tego wspaniałego, wielkiego, aczkolwiek niezwykle odpowiedzialnego dzieła pomagania ludzkości do doprowadzania się z powrotem do społeczności z Panem Bogiem. Tam nie może być miejsca dla osób przypadkowych, którzy do tej pracy nie będą się nadawali. Stąd też ten wybór musi trwać aż tak bardzo długo, aby wybrać tych najlepszych z najlepszych. I pozostaje świadomość tego, co również kolejne ostrzeżenie mamy zapisane w Księdze Przypowieści Salomonowej w 16 rozdziale, a 18 wersecie. Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. Na pewno nikt z nas, kochani braterstwo, nie chciałby odpaść od łaski Bożej. Inną próbą dla nas jest, abyśmy przezwyciężali świat i jego ducha. Pan Jezus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Tak więc nasz Pan nie chce, abyśmy sami zwyciężali ten świat, bo On go już zwyciężył. Dlatego dał nam wskazówki, jak przepraszam, jak dostrzec ten atakujący nas świat. Jedną z tych charakterystycznych cech świata jest również samolubstwo w jego wszelakich formach. Dlatego również musimy się tego wyzbywać. Wszystkich jakichkolwiek samolubnych ambicji, abyśmy mogli zostać napełnieni duchem miłości i pokory, bo tylko ten duch jest duchem Pańskim. W tym sposobem właśnie możemy być lepiej przygotowani do przejścia tej próby w dniu naszego sądu. A w czasie, w którym przyszło nam obecnie żyć, jakże często spotykamy się z zarzutami braku jakiejś tolerancji na niektóre zachowania. Również rozmawialiśmy na ten temat. Cóż to jest właśnie ta tolerancja, o której tak bardzo dużo się, której tak dużo się wymaga obecnie? Ano nic innego jak dopuszczalna granica błędu. Ale czy u Pana Boga istnieje coś takiego jak dopuszczalna granica błędu? Czy Pan Bóg w czymś się pomylił i dał takie normy, że no tyle, a to jeszcze może być? U Pana Boga nie ma takiej możliwości. Bo zaraz zaczęlibyśmy stopniowanie grzechu. Ten to jest taki malutki, niewarty zastanawiania się. Po co do niego wracać? Ale twój to już jest bardzo duży. W oczach Pana Boga grzech jest zawsze grzechem. My z ludzkiego punktu widzenia, przypatrując się na próbę pierwszej pary ludzkiej, o której wspominałem na samym wstępie, to byśmy powiedzieli, no cóż to wielkiego, no spodobał się owoc, no to wzięli go i zjedli. No jakaż ta wielka szkoda się stała dla Edenu, prawda? Cóż to wielkiego? Jeden owoc. Kto na tym stracił? Czy jeszcze tak dużo ich zostało? To nie była kwestia owocu, tylko kwestia nieposłuszeństwa prawu Bożemu. Stąd więc grzech jest zawsze grzechem. I za to właśnie człowiek został skazany na śmierć. Przygotowujmy się więc, abyśmy jak najlepiej byli przygotowani do zakończenia naszej próby na końcu naszego doczesnego życia. Apostoł Paweł zachęca nas do rozwoju naszej wiary i miłości jako cech, które bardzo silnie wzmacniają. I w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale 13 do 14 wersetu napisał: stójcie w wierze, czuwajcie, mężnie sobie poczynajcie, wzmacniajcie się, wszystkie rzeczy niech się dzieją w miłości. A tak bez miłości to się nie da? Skoro ktoś by wpadł na pomysł, że bez miłości się nie da, to kim jest Pan Bóg?
Miłością.
Pan Bóg jest miłością. No to nie da się tak bez Pana Boga? No nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jeżeli więc wytrwamy w tym aż do końca naszej drogi, okażemy się zwycięzcami, wtedy będziemy sposobnymi do tego wielkiego zbawienia, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy Go słyszeli, nam jest potwierdzone. Są to słowa apostoła świętego Pawła z listu do Żydów z 2 rozdziału, 3 wersetu. Tak więc pamiętajmy o tym, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Jak już wspomniałem w tematowym cytacie, święty Piotr ostrzegał przed srogością tego dnia, kiedy pisał, że sprawiedliwi ledwie będą zbawieni. Następnie dodaje, że niezbożny i grzeszny gdzież się okaże. Święty Piotr nie odpowiada dokładnie na to pytanie. Ale inne teksty Pisma Świętego odpowiadają, że cała nienawrócona ludzkość okaże się na sąd, czyli próbę w przyszłym tysiącletnim dniu sądu dla świata. I to właśnie będzie ten czas, w którym będzie można bardzo wiele rzeczy naprawić. Niektórzy nie dostrzegają tego. I wychodzą z założenia, że albo tu i teraz, albo nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Ale czy to jest prawda? Skoro Pan Jezus powiedział, że będzie taki czas, to dlaczego człowiek śmie odwracać naukę samego Pana Jezusa? Kto upoważnił do tego, aby naukę naszego Pana ktoś zmieniał, poprawiał? Pozostaje więc świadomość właściwości czasu do każdego działania. Kiedy jest czas siewu, wtedy powinno się siać. Kiedy jest czas żniwa, wtedy powinno się zbierać. Kiedy jest czas wybierania, wtedy powinno się wybierać. A kiedy będzie czas na naprawianie ludzkości, to będzie się działo. Bo tak mówi Słowo Boże, albo mówiąc inaczej, bo tak jest napisane. I nie jest to moja prywatna nauka, ale jest to słowo wypływające z tej świętej księgi. Wtedy więc, kiedy przyjdzie to wspaniałe dzieło zmartwychwstania, to ci, którzy w obecnym dniu sądu przejdą swoją próbę pomyślnie, będą uczestniczyli w Chrystusem w dziele naprawiania świata. Potem staną się uczestnikami z Nim w królowaniu i błogosławieniu ludzkości i pomocy w tym, żeby ten świat mógł powrócić do społeczności z Panem Bogiem. A objawiciel święty Jan napisał te jakże piękne słowa w 20 rozdziale Księgi Objawienia, 6 wersecie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą 1000 lat. Tak więc będzie ten czas 1000-letniego panowania Chrystusa wraz z Kościołem po to, aby człowiek mógł doprowadzić się do doskonałości, aby był właśnie ten czas naprawienia wszystkich rzeczy. I o tym uczy Pismo Święte. A jeżeli ktoś tego nie zauważa, to albo lekceważy naukę Słowa Bożego, albo jej nie rozumie. A jeżeli czegoś nie rozumiem, to w żadnym wypadku nie mam prawa tej nauki podważać. Niech więc te wskazówki, te nauki, jak dbać o to, aby w tym dniu naszego sądu okazać się zwycięzcami, niech nas wspierają w czynieniu dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, abyśmy mogli w dalszym ciągu budować się w miłości w Chrystusa i przynosić swoim życiem światło dla tych, którzy nas oglądają, zbudowanie tym, którzy kroczą razem z nami po tej wąskiej drodze naszego ofiarowania i abyśmy naszym życiem mogli przynosić jeszcze większą cześć i chwałę naszemu Panu Bogu. Wtedy okażemy swoją wierność, wytrwamy do końca i usłyszymy te piękne słowa, które już wspominałem. Dobrze, sługo dobry i wierny. Wnijdź do radości Pana Twego. Amen.